Wojna o przepływy. Jak infrastruktura rządzi światem? Współczesna geopolityka przestała być grą o terytoria. Stała się bezwzględną walką o kontrolę nad niewidzialną architekturą zależności. Analiza Henry'ego Farrella i Abrahama Newmana obnaża mit globalizacji jako spontanicznego i pokojowego rynku. W rzeczywistości hiperglobalizacja wykształciła tzw. podziemne imperium. To system gęstych sieci finansowych, technologicznych i logistycznych, które państwa, z Ameryką na czele, nauczyły się uzbrajać jako narzędzia władzy. Kto kontroluje węzły tej infrastruktury, ten może narzucać swoją wolę polityczną, bez konieczności użycia siły militarnej. Egzekwuje ją poprzez kod, standardy i procedury compliance. Ten paradygmat uzbrojonych współzależności zmusza nas do porzucenia naiwnego liberalnego optymizmu. Technologia nie jest neutralnym tłem, lecz nową konstytucją władzy, w której każdy przepływ danych czy kapitału jest aktem politycznym. Istnieją książki, które odbierają czytelnikowi ostatnie wygodne złudzenie. Do tego rodzaju należy praca Farrella i Newmana. Jej siła nie polega na pogoni za tanią sensacją, lecz na chłodnym wykazaniu, że porządek, który przez dekady przedstawiano jako efekt liberalizacji, wytworzył architekturę przymusu o zasięgu większym niż dawne imperia terytorialne. Nie mamy tu do czynienia z panowaniem nad ziemią mierzonym w kilometrach kwadratowych. Jest to panowanie nad przepływem, nad rozliczeniem, nad standardem, nad kodem i nad kablem. Infrastruktura jest ustrojem, a my dopiero zaczynamy rozumieć zasady, według których ten ustrój funkcjonuje. Autorzy twierdzą, że logika prywatnej optymalizacji zbudowała infrastrukturę, którą państwo amerykańskie nauczyło się uzbrajać. To dlatego współczesna geopolityka przypomina skomplikowany diagram sieci z punktami krytycznymi. Kto kontroluje taki węzeł, staje się panem dostępu do globalnego krwiobiegu. Rynek nie zniósł suwerenności państwa, lecz dostarczył mu zupełnie nowego instrumentarium suwerenności. To teza, której należy bronić przed odruchem naiwnie liberalnym, wciąż wierzącym w koniec historii. Przez lata dominowała opowieść o tym, że prywatne sieci finansowe i internetowa infrastruktura osłabią politykę. Tymczasem fakty potoczyły się w kierunku odwrotnym. Scentralizowane rozwiązania okazały się znacznie bardziej wydajne niż te rozproszone. W świecie finansów oznaczało to dominację dolara i systemów clearingowych przechodzących przez amerykański system bankowy. W internecie proces ten objawił się poprzez koncentrację ruchu w rękach kilku graczy podlegających jednej jurysdykcji. W sektorze półprzewodników oznaczało to krytyczną zależność od amerykańskiego oprogramowania EDA. Państwo odkryło z zaskoczeniem, że ma pod ręką coś cenniejszego niż lotniskowiec. Ma architekturę zależności, która pozwala na egzekwowanie woli politycznej bez wystrzelenia ani jednego pocisku. Fundacja Dobre Państwo pisze wprost, że Stany Zjednoczone kontrolują kluczowe oprogramowanie do projektowania układów. To właśnie dlatego potrafią egzekwować skutki swoich decyzji globalnie. Łatwo powiedzieć, że Ameryka wszystko zaprojektowała z zimną premedytacją. To jednak nie był jednolity plan geniusza imperium, lecz kumulacja tysięcy decyzji podejmowanych przez aktorów nastawionych na zysk. Problem polega na tym, że suma tych racjonalności dała rezultat makropolityczny, którego wielu uczestników nie przewidziało. Powstały wąskie gardła i pojedyncze punkty awarii. Powstało to, co w ekonomii politycznej nazywamy nadwyżką władzy wynikającą z samej architektury systemu. Wyobraźmy sobie XIX-wiecznego poborcę mostowego. Nie musi on rządzić całym krajem. Wystarczy mu władza nad mostem, przez który każdy musi przejechać. Współczesna różnica polega na tym, że ów most jest niewidzialny, a kupiec często nie wie, że właśnie na niego wjechał. Może myśleć, że dokonuje neutralnej transakcji, a jednak rozliczenie nieuchronnie dotyka amerykańskiego systemu dolarowego. Człowiek nowoczesny przechodzi przez cudzą bramę, po prostu brama jest niewidzialna, a strażnik mówi językiem compliance. W tym sensie podziemne imperium działa znacznie bardziej elegancko i skutecznie niż brutalny poborca z dawnej kreskówki. Umożliwia ruch, a następnie czyni z tego umożliwienia podstawę roszczenia władczego. Prawdziwy moment odsłonięcia tej architektury nastąpił po tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Państwo amerykańskie uznało wtedy, że globalne sieci stały się wektorem śmiertelnego zagrożenia. Handel stał się polem nacisku, a technologia polem walki. Epoka geopolitycznej niewinności skończyła się bezpowrotnie. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych przez dekady cyzelował precyzję, z jaką potrafi wycinać niepożądane podmioty z krwiobiegu dolarowego. System SWIFT stał się dla Waszyngtonu imadłem politycznego nacisku. W naukowej recepcji tego zjawiska zarysowały się dwa nurty. Pierwszy zakłada trwałą zmianę paradygmatu, w którym geoekonomia staje się najważniejszym wymiarem bezpieczeństwa. Drugi, bardziej sceptyczny, kładzie nacisk na kruchość tej strategii. Siła płynąca z uzbrojonych współzależności jest z natury samopodważająca. Im częściej imperium sięga po ukrytą infrastrukturę, tym silniejszy impuls wysyła do reszty świata, by rozpocząć proces deamerykanizacji krytycznych łańcuchów dostaw. Właśnie w tym mechanizmie należy upatrywać źródeł chińskiej obsesji na punkcie samowystarczalności w sektorze półprzewodników. Sprawa koncernu Huawei była w tym kontekście punktem przesilenia. Szok epistemiczny, czyli nagłe uświadomienie sobie, że system uznawany za wspólny jest w pełni kontrolowany przez hegemona, zmienił reguły gry. Waszyngton pokazał, że amerykańska jurysdykcja potrafi sięgnąć daleko poza terytorium Stanów Zjednoczonych. W 2020 roku Departament Handlu udowodnił, że wystarczy śladowa obecność amerykańskiego oprogramowania w procesie produkcyjnym, by objąć kontrolą eksportową dowolny produkt na świecie. Chiny odpowiedziały na tę presję gigantyczną mobilizacją przemysłową. Równolegle z inwestycjami w KRZEM, rozwijany jest cyfrowy yuan jako narzędzie porządkowania krajowej infrastruktury płatniczej. Pekin przestał aspirować do roli pasywnego uczestnika w cudzej architekturze płatniczej. Chiny budują własne warstwy rozliczeniowe, by uniezależnić się od kaprysów zachodniego strażnika. Rynek dostarczył państwu nowego instrumentarium suwerenności, w którym każda linia kodu może stać się narzędziem władzy. Europa przez długie lata obserwowała te przetasowania z bezpiecznego dystansu. Najbardziej kompromitująca okazała się niezachwiana wiara, że współzależność ekonomiczna posiada magiczną moc cywilizowania partnerów. Momentem prawdy okazało się wycofanie Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Firmy z Paryża czy Berlina ze zdumieniem odkryły, że ich teoretyczna autonomia polityczna nie stanowi żadnej ochrony przed materialną zależnością od globalnego systemu dolarowego. Kolejne uderzenie nadeszło wraz z rosyjską agresją na Ukrainę. Projekt Nord Stream 2 okazał się od początku narzędziem politycznym. Europa przestała być jedynie regulacyjnym nauczycielem świata, stając się aktywnym użytkownikiem twardych narzędzi przymusu. Warto powrócić do zjawiska kryptoiluzji. Ruch kryptowalutowy obiecywał radykalną ucieczkę od państwa. Tymczasem przypadek Tornado Cash dobitnie pokazał, że nawet tam, gdzie aplikacja wydaje się technicznie samowystarczalna, rzeczywisty ekosystem pozostaje pełen węzłów zależnych od regulowanych pośredników. Państwo wciąż kontroluje punkty styku nowej technologii z tradycyjną gospodarką. Kryptoiluzja, czyli błędne przekonanie, że decentralizacja techniczna blockchaina gwarantuje suwerenność polityczną, pękła pod naciskiem regulacji. Państwo nie musi wygrywać każdej jednostkowej sprawy, aby ostatecznie rozstrzygnąć spór o ramy, w jakich toczy się gra o władzę. Wystarczy mu skuteczna kontrola nad punktami wejścia i wyjścia z systemu. Najgroźniejszym skutkiem nie jest sama ekspansja amerykańskiej władzy, lecz narastająca spirala lęku. Dziś zamiast rakiet mamy walkę o kontrolę nad standardem, chipem i chmurą. To starcie nie jest mniej niebezpieczne tylko dlatego, że zamiast generalskich map obserwujemy cyfrowe dashboardy. Czy jesteśmy świadkami przejściowego zaostrzenia rywalizacji, czy weszliśmy w nową epokę uzbrojonej infrastruktury? Wkroczyliśmy w erę stałego napięcia. Ta niewinność została bezpowrotnie zużyta. Współczesny człowiek przechodzi przez cudzą bramę, nieświadomy, że strażnik nie wymaga już paszportu, lecz certyfikatu zgodności. Pytanie, czy w świecie, w którym każda linia kodu staje się narzędziem dominacji, wolność pozostanie czymś więcej niż tylko technicznym błędem w systemie? Być może naszą największą adaptacją będzie zrozumienie, że w epoce niewidzialnego przymusu, neutralność jest ostatnim złudzeniem, które musimy porzucić, by przetrwać.